Nie mogło być inaczej. Obiecałem Państwu, że dzisiaj będzie w naszym programie pięknie i słowa dotrzymuję. Przede mną i razem z Państwem trzy przepiękne kobiety. Zaczynamy od pani dzielnicowej, starszy sierżant Wioletta Włostowska z Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem, ale na co dzień pracująca na posterunku policji w Szepietowie. Wszystko się zgadza?
Tak, dokładnie. Witam serdecznie.
I tamtejsza dzielnicowa.
Tak, dokładnie.
Dużo pracy w Szepietowie?
To zależy.
To muszę dopytać od czego?
Zależy w sumie od pory roku. Jeżeli jest okres letni, ludzie przyjeżdżają z zagranicy, mieszkańcy, którzy wyjechali do pracy.
I wtedy jest więcej pracy.
Przyjeżdżają na wakacje, wtedy jest znacznie więcej pracy.
Łobuzują.
Też uczniowie klas mają wakacje, także też spędzają czas na świeżym powietrzu, w parkach, na placach zabaw, także no jest wtedy trochę więcej tej pracy.
Za chwilę sobie porozmawiamy o specyfice pracy dzielnicowego w Szepietowie, ale jeszcze chciałbym przywitać innych gości. Razem z nami nadkomisarz Joanna Rzepniewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Agnieszka Kopacewicz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiali o Europejskim Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi, ale trochę to spróbujemy rozbić. Między innymi na sytuację dzieci i młodzieży w tym ujęciu, ale też dorosłych, którzy wyjeżdżają bardzo często za granicę do pracy. Tak jak pani tutaj dzielnicowa wspomniała, że niektórzy jadą i wracają, ale są takie sytuacje, w których niektórzy wyjeżdżają i mają potem problemy. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Jaka jest specyfika pracy dzielnicowego, czy też, przepraszam bardzo, dzielnicowej w Szepietowie? To łatwa praca? Przyjemna?
No wiadomo, każda praca ma swoje plusy i minusy. Ja bardzo sobie chwalę pracę na dzielnicy. Jest to taka praca troszkę za biurkiem, troszkę w dokumentacji.
A gdzie więcej?
Więcej w terenie. Więcej
to całe szczęście.
Tak. Więcej w terenie, więcej odwiedzamy rodzin. Zdarzają się też sytuacje, gdzie jeździmy na interwencje. Prowadzimy też spotkania profilaktyczne ze społeczeństwem w szkołach. Także jest naprawdę zróżnicowana praca dzielnicowego i uważam, że to jest bardzo duży plus.
Bardzo często spotykam się z dzielnicowymi, którzy są dzielnicowymi właśnie gdzieś w niedużych miejscowościach i mówią, że takim jednym z dużych plusów swojej pracy wyznaczają, jakby określają to fakt, że jest jednak tych mieszkańców stosunkowo niedużo i prawie każdego znają. I prawie każdy ich zna i prawie oni każdego znają. Czy u pani też tak jest?
Tak, dokładnie. Na mojej dzielnicy jest około 2,5 tysiąca ludzi, także wydaje mi się, że większość mnie zna. Ja też bardzo dużo społeczeństwa dość szybko poznałam, bo jestem na dzielnicy 2 lata, a już raczej większość mieszkańców znam. Jest to, uważam, bardzo duży plus. Jeżeli mieszkańcy znają swojego dzielnicowego, wiadomo, w większym mieście trudniej się odnaleźć, trudniej do każdego trafić, a w mniejszym jest dużo łatwiej, o tak.
Czy zgadza się pani z takim twierdzeniem, ja się osobiście z takim spotkałem, ja nie wiem, czy pani o czymś takim słyszała, że jednak mężczyznom jest trochę łatwiej być dzielnicowym niż kobietom?
Trudno powiedzieć. Znaczy ja jakby nie podchodzę do tego w ten sposób, że jestem kobietą, dlatego mam jakieś utrudnienia. Wiadomo, że specyfika pracy dzielnicowego, tak jak wcześniej powiedziałam, jest różnorodna. Tak samo prowadzę procedury niebieskiej karty, jeżdżę na spotkania ze sprawcami, z ofiarami. Jeżeli czuję się zagrożona, to zawsze biorę partnera. Jadę na przykład z kolegą, wtedy, bo dzielnicowy ma też często służbę sam. Więc wtedy takie spotkanie sobie ustawiam na dzień, kiedy mam służbę z kolegą i no jadę po prostu, żeby było jakby bezpieczniej. Mhm. Ale to zależy.
Często się zdarza taka sytuacja?
Nie, nie często. Akurat w tej chwili mam na przykład taką niebieską kartę, gdzie mężczyzna po spożyciu alkoholu jest po prostu tak nieobliczalny, że no wiadomo, że jak przyjadę na odwiedziny, nie wiem w jakim stanie on będzie się znajdował, także no też nie chcę jakby ryzykować, więc jakby w ramach takiego bezpieczeństwa biorę kolegę z patrolu i jest po prostu bezpieczniej.
A czy kiedykolwiek dochodziło do takich niebezpiecznych sytuacji, o których pani dziś pamięta i nie zapomni do końca życia?
Nie.
To na szczęście.
Jest niemalowane, od 7 lat pracuję w policji, jeszcze nigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby jakby moje życie było zagrożone, dlatego tak jak wspomniałam wcześniej, staram się to jakby tak wypośrodkować. Nie zgrywam bohatera, wiem, co może się po prostu wydarzyć, wiem, jak ten człowiek się zachowywał podczas interwencji, gdzie na 2 patrole był zatrzymywany, czyli 4 osoby uczestniczyły w jego zatrzymaniu, więc jakby no nie udaje się tutaj za bohaterkę i nie jadę po prostu czasami sama do niego.
Słusznie, no tak. A teraz pozostaje pytanie, jak z takimi ludźmi w ogóle rozmawiać? To jest pytanie do dzielnicowego.
Tak, jeżeli on jest trzeźwy, to z nim rozmowa przebiega bardzo w porządku.
Bardzo szybko pewnie.
Nie, on też zdaje sobie sprawę z tego, że jest uzależniony od alkoholu. On przebył 8 terapii. Także on wie, że jeżeli sam nad tym nie zapanuje, to nikt mu po prostu tego do głowy nie wpoi, że on ma nie spożywać tego alkoholu. Ma teraz malutkie dziecko z tą swoją partnerką i jakby wyznaczył sobie taki cel w życiu, że do jej 18 roku życia nie będzie spożywał alkoholu. Czy tego dotrzyma? Trudno mi powiedzieć. Będę to monitorować.
Dlatego pani właśnie tam jedzie sprawdzić, między innymi?
Tak, też.
Rozmawiamy o takich sytuacjach bardzo dramatycznych, ale jak państwo sami słyszycie, są ludzie, którzy są świadomi tego, że popełniają błędy, wyznaczają sobie pewne granice, pewne jakieś cele.
Tak, dokładnie.
I to pomaga faktycznie wychodzić z różnych problemów.
Wydaje mi się, że tak. To, że on pójdzie na terapię, porozmawia z psychologiem, a w jego głowie będzie zupełnie co innego. Także wydaje mi się, że to nie ma najmniejszego sensu. No wiadomo, że trzeba próbować wszelkich możliwości. Tak samo został też skierowany na gminną komisję alkoholową, gdzie ja też jestem jakby uczestnikiem tej komisji. Ale on po prostu wie doskonale, że był już na 8 terapiach, więc to po prostu jest błędne koło. On musi sam to po prostu zrozumieć, że dla niego celem jest właśnie ta malutka dziewczynka, dla której on po prostu złożył taką deklarację. No, miejmy nadzieję, że mu się uda.
Pani komisarz, chcę zapytać o taką sytuację, czy dzielnicowych w kontekście kobiet jest dużo w województwie podlaskim? Czy pani mniej więcej się chociaż orientuje, jak to może być procentowo rozłożone? 10, 15, 20%?
Szczerze mówiąc, to takich danych na dzień dzisiejszy nie mam. Musiałabym sprawdzić, że tak powiem, w naszych systemach, ale myślę, że dzielnicowych jest dość sporo.
Bo tak sobie myślę, że w wielu sytuacjach, oczywiście są historie takie, że strach kobietę samopuścić, tak jak pani mówi, no nie ma tutaj co zgrywać bohatera i jechać lepiej z partnerem, ale są sytuacje, są historie, w których kobiety sobie może nawet lepiej poradzą niż mężczyźni. Czy pani się ze mną zgadza?
Oczywiście, że tak. Wielokrotnie interwencje, właśnie te, które dotyczą przemocy w rodzinie, są, że tak powiem, lepiej załatwione przez policjantkę.
Rozmowa.
Często policjantkę, która pracuje w wydziale czy ogniwie patrolowo-interwencyjnym, bądź policjantkę, która jest dzielnicową. Często ten sprawca też zupełnie inaczej.
Inny wobec kobiety,
tak,
prawda, się zachowuje. Nawet jeżeli jest pod wpływem alkoholu.
Właśnie,
prawda?
Tak. No, także bardzo to różnie bywa.
No właśnie, bo zastanawiam się, teraz mi wpadł taki pomysł do głowy, może chwilę dosłownie poświęćmy temu, czy nie warto by było dzielnicowych, w cudzysłowie mówiąc oczywiście, parować, żeby w takim dyżurze dzielnicowym pracował i mężczyzna, i kobieta. Bo tak jak tutaj przed chwilą zauważyliśmy, kobieta czasami poradzi sobie w innych sytuacjach lepiej niż mężczyźni. Oczywiście nic nie ujmując panom ani paniom, broń Boże, tylko chodzi mi o to, że czasami może panie mają jakiś taki inny zmysł do rozmowy na przykład z innymi paniami, prawda? Poszkodowanymi.
Bardzo często tak się zdarza, że właśnie są policjantki i policjanci. Ja zaczynając swoją pracę w policji pamiętam ten moment, kiedy w ogóle w ogniwach patrolowo-interwencyjnych czy wydziałach w ogóle dziewczyn nie było. Tak, pracowali sami policjanci.
I co
policjantki
wtedy?
Dopiero się pojawiały. Nie mówiąc już w ogóle o policjantkach dzielnicowych. W ogóle tego nie było, tak? Także tutaj na przestrzeni tych kilkunastu lat zmieniło się to bardzo.
I dobrze. Tak sobie myślę. I dobrze, i wydaje mi się, że właśnie to, co pani powiedziała, że ta dzielnicowa, owszem, w różnych sytuacjach ma troszkę trudniej niż koledzy, szczególnie w sytuacjach siłowych, jak rozumiem, ale są też sytuacje, w których to właśnie panie mają przewagę nad panami, no i jak w życiu. Dzisiaj silna damska reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a dokładnie, jeżeli chodzi o dzielnicową, to starszy sierżant Wioleta Włostowska z Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckim, ale pracująca na co dzień w Szepietowie, a ponadto nadkomisarz Joanna Rzepniewska i pani Agnieszka Kopacewicz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, mamy tutaj panią dzielnicową z Szepietowa, która powiedziała, zresztą bardzo słusznie, bo to stwierdzenie faktów jest, że wielu mieszkańców wyjechało i gdzieś tam wraca. Im się udało wyjechać, znaleźć pracę, żyć bezpiecznie za granicą i bezpiecznie przyjechać potem do rodziny, odwiedzić i bezpiecznie wrócić. I tak co jakiś czas. Natomiast niestety, ale nie ma co się oszukiwać też, są ludzie, którzy niestety wyjeżdżają, powiedzmy, jeszcze bezpiecznie, ale już na miejscu bezpiecznie do bezpiecznych sytuacji nie dochodzi, bo spotykają po prostu handlarze ludźmi, najzwyczajniej na świecie. Przed nami Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i w związku z tym będziemy ostrzegali. Bardzo często mówimy o tym i dalej będziemy mówili, ponieważ te nasze wyjazdy na saksy to nie jest jakaś taka niespotykana rzecz. Ludzie wyjeżdżają za granicę za chlebem i będą to robili, ale na co powinni zwracać uwagę? Pani nadkomisarz.
No przede wszystkim zwracajmy uwagę na to, że handel ludźmi to nie jest tylko tak zwany ten przemysł erotyczny, tak, że ludzie potocznie mówią o tym, że osoby są wykorzystywane do pracy w domach publicznych.
A to nie tylko, nie tylko o to chodzi, a wręcz przeciwnie, ja bym powiedział, że już nawet częściej może dochodzi do czegoś
dokładnie.
Innego.
Dokładnie. Mówimy też o tym, że handel ludźmi jest to współczesne niewolnictwo.
Możemy tutaj powiedzieć, że handel ludźmi przybiera różne formy, a mianowicie jest to wykorzystywanie ludzi do pracy przymusowej, handel organami, zmuszanie do żebractwa, wykorzystywanie do żebractwa, to już powiedziałam, do przymusowego też, przymusowego małżeństwa. Są różne formy handlu ludźmi i tak jak tutaj koleżanka wskazała na początku, możemy tutaj też powiedzieć, że to jest współczesne niewolnictwo. Definicja handlu ludźmi jest dosyć szeroka i oznacza, co oznacza? Werbowanie, to jest transportowanie, dostarczanie, przechowywanie, przekazywanie różnych osób. Istotnym jest przy tym, iż aby były wypełnione znamiona tego przestępstwa, te wszystkie czynności powinny być podjęte z wykorzystaniem przemocy, groźby, użycia siły, wprowadzenia w błąd, nawet za zgodą osoby.
To są wszystko definicje. To jest wszystko teoria, która brzmi dosyć poważnie. My musimy to przełożyć trochę na język ludzki i wytłumaczyć ludziom, kiedy już powinniśmy się zacząć niepokoić. Kiedy wyjeżdżamy za granicę, to przede wszystkim powinniśmy zacząć od dobrego sprawdzenia, gdzie pracować, dla kogo będziemy pracować, co to za firma i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu internet, tak?
Tak, generalnie policjanci przez cały rok prowadzą takie spotkania profilaktyczne z młodzieżą, z osobami poszukującymi pracy na temat takich bezpiecznych wyjazdów. 18 października były obchody europejskie Dnia Walki z Handlem Ludźmi i właśnie w tym dniu tak stawialiśmy taki akcent tak tym obchodom. Generalnie edukujemy tutaj młodzież, żeby się zabezpieczyli przed tymi wyjazdami. W szczególności przed wyjazdem za granicę należy oszacować swoje możliwości językowe, tak? Należy sprawdzić wiarygodność przyszłego pracodawcy, upewnić się co do legalności zatrudnienia. Na pewno należy zostawić rodzinie bądź znajomym adresy, numery telefonów przyszłego pracodawcy, adresy, pod którymi będziemy mieszkać.
A przede wszystkim jechać nie w ciemno.
Jechać nie w ciemno, tak. I jeszcze dodatkowo mogę tutaj powiedzieć, że warto też ustalić z rodziną bądź znajomymi hasło. W razie kłopotów możemy tym hasłem się posługiwać.
Typu na przykład w trakcie takiej rozmowy teoretycznie prywatnej powiedzieć na przykład tam mamo, pozdrów babcie i wtedy mama będzie wiedziała, że te pozdrów babcie to oznacza nie, że pozdrów babcie faktycznie, ale że dzieje się coś niedobrego. Tak sobie myślę, bo kiedy nawet mamy już, no bo najczęściej jak to wychodzi z tymi wyjazdami za granicę? Najczęściej jest tak, że ktoś znajomy już wyjechał i my się z nim kontaktujemy. Słuchaj, tam, jak tam u ciebie? No wszystko dobrze, w sumie jak chcesz to przyjeżdżaj, coś tutaj znajdziemy na miejscu. Warto jechać tak do znajomych? Po prostu do niby dobrych
należy
znajomych?
Należy zachować rozsądek.
No właśnie, ale co to znaczy?
W szczególności należy pamiętać, że najskuteczniejszą taką walką z handlem ludźmi jest wzmożona czujność, czyli nasza wiedza na temat takiego bezpiecznego wyjazdu, żeby ten wyjazd za granicę w celu poszukiwania pracy był bezpieczny, udany, żebyśmy szczęśliwie i zadowoleni wrócili do swojego miejsca zamieszkania.
Tak sobie myślę, trochę straszymy, ale przecież nie każde biuro, które zajmuje się pośrednictwem pracy tutaj i za granicą jest złe i niedobre. Tak sobie też myślę, że handel ludźmi, my tutaj mówimy handel, ciągle handel ludźmi, a to nie jest tak, że ktoś za kogoś dostaje pieniądze i tak dalej. To jest po prostu wymiana, tak? Trochę towarów. Ktoś komuś podeśle jakichś pracowników, którzy powiedzmy będą pracowali za pół darmo. No właśnie. Co robić i jak robić, jeżeli na przykład nasz nowy pracodawca zażąda od nas, no nie wiem, na przykład wydania paszportu albo dowodu osobistego.
Dlatego policjanci bądź też pracownicy policji, którzy chodzą na takie spotkania z młodzieżą, edukują, żeby przede wszystkim nie udostępniać nikomu swoich dokumentów, ani też nie dawać dokumentów do kserowania.
Ale dzisiaj, będąc w strefie Schengen, te dokumenty jakoś tak bardzo mocno nie są nam potrzebne. Kiedyś, jak obowiązywały granice, no to faktycznie paszporty były jak najbardziej potrzebne, żeby się z takiego kraju wydostać. Dziś to jest trochę łatwiejsze. Jeżeli już trafimy, wydaje nam się, do takiego obozu pracy, uciekać, informować policję, co robić? Informować rodzice, rodzinę?
Jak najbardziej. Musimy informować najbliższą jednostkę policji. Też pamiętajmy o tym, że mamy Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Tam są wskazówki, jest infolinia, jest strona internetowa i tu dokładne jakby porady możemy z tej strony uzyskać. Ja jeszcze chciałam zaznaczyć taką sytuację, kiedy... A też myślę, że część osób o tym nie wie i godzi się na to, że bywają sytuacje, kiedy osoba wyjeżdża do pracy, załóżmy do fabryki, gdzie będzie chociażby te przysłowiowe długopisy składała. Potem się okazuje, za daną kwotę, tak? Potem się okazuje, że jest to praca w rzeźni, za bardzo niskie wynagrodzenie, które wręcz graniczy z możliwością w ogóle utrzymania się w danym kraju. Osoby na przykład wynajmujące dany lokal czy tam pokój przy tej fabryce pobierają chociażby kary za to, że ktoś nie zmył talerza, czegoś tam nie posprzątał i wychodzi na to, że taka osoba pracuje zwyczajnie za darmo. Zdarzały się takie przypadki, że pomimo kontaktu z rodziną te osoby nie ujawniały tej sytuacji. I dalej ten proceder trwał, a też są to jak najbardziej działania, bezprawne działania, które jak najbardziej wypełniają znamiona handlu ludźmi. Także o tym przede wszystkim informować i mówić o tym.
Mówić, ostrzegać, informować, a w ostateczności nawet jechać i zabierać do domu z powrotem. Czy to tak powinno wyglądać?
Myślę, że przy współudziale policji, tak, bo tutaj zazwyczaj jest to już proceder na większą skalę. Takimi rzeczami w policji zajmuje się służba kryminalna i tu jakby najbardziej te działania powinny być przez tą służbę podejmowane.
No dobrze, a w takim razie jeszcze pytanie dotyczące dzieci, bo dziś czasami się zdarza jakaś propozycja wyjazdu za granicę, na przykład pracy dorywczej. Dzieci puszczać, czy raczej absolutnie wystrzegać się takich sytuacji? I broń Boże, z domu dzieci nie wypuszczać.
Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to dosyć trudne. Tak? Te dzieci są już
szybko
otwarte.
Szybko dzieci dorastają.
Dokładnie tak. I są otwarte i na nowe pomysły, i na cały świat. Także też jakby nie możemy cały czas pod skrzydłami swoich dzieci chronić, ale dobrze, tak jak koleżanka już wcześniej powiedziała, te środki ostrożności powziąć i jakby sprawdzić przede wszystkim tego pracodawcę.
Proszę Państwa, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości związane z sytuacją naszej bliskiej rodziny, czy też po prostu sytuacją naszych bliskich za granicą, nie wiemy, co się z nimi dzieje, dawno się nie odzywali, a może po prostu dzwonią i słychać przez telefonicznie, że coś jest nie tak, ale nie chcą tego powiedzieć przez telefon, poinformujmy policję o takiej sytuacji. Będziemy mieli swoje sumienie czyste, nie będziemy mieli wobec siebie zarzutów, że nie zrobiliśmy czegoś, co mogliśmy, a tak naprawdę komuś może się tam daleko dziać się krzywda. Bardzo serdecznie paniom dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Za tydzień się widzimy też znowu?
Bardzo możliwe.
No, bardzo fajnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Nie wiem, czy w takim samym składzie, ale mam nadzieję, że przynajmniej większość z pań mnie znowu odwiedzi. A dziś naszymi gośćmi były starszy sierżant Wioleta Wustowska, Komenda Powiatowa Policji Wysokim Mazowieckiem, ale dzielnicowa w Szepietowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
A także nadkomisarz Joanna Rzepniewska. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
I pani Agnieszka Kopacewicz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.